Pojmowa prostaczka zrazi króla. Spodoba mu się z twarzy, ale dumą go odepchnie. Po niej też znowu wyda się miłą i dobrą. Cóż robić, fantazjom króla trzeba umieć przebaczać. Ci ludzie mają troski nadludzkie i nadludzkie przywileje. Przykro mi tylko, mówiła ciągle, nie przestając, że cię tak wszyscy już wzięli na zęby, że hrabina Royce i Hilchen już nowemu bóstwu składają ofiary, że Fürstenberg, a nawet szwagierek Wickum, akcyzie gotowi złote rogi przyprawić. Biedny Hoym, jeśli go żona porzuci do prawdy, gdyby nie pewne obowiązki, poszłabym za niego, aby mu osłodzić wdowieństwo, ale rozpustnik stary ani mnie, ani żadnej nie zechce. W tym miejscu nieutamowanej gadaniny baronowej Glasnap książę Ludwik pożegnał się, a uścisk ręki, jakim go obdarzyła księżna Urszula, nie uszedł oczów bacznych Glasenapowej, która mu dygnęła z daleka. Dwie siostry zostały sam na sam, milczenie trwało chwilę. — Nie powinnaś tego brać tak tragicznie — poczęła Glasenapowa, ruszając ramionami. Rzecz była doskonale przewidziana od dawna. Król się znudził blondynką. Ty masz księstwo, masz Hoyerswerdę, masz miliony, brylanty, pałac w Beichlingu, wyposażenie dla syna, masz twą piękność, masz resztkę młodości księcia Ludwika, który się z tobą gotów ożenić. Przyznam ci się, że jeszcze bym się na twój los pomieniała, oddając ci Schulenburga w dodatku. — Ale ja go kochałam — płacząc znowu przerwała Teszen. — A, to już przeszło, wiem — odparła baralowa Glasenapp. — Kochaliście się wzajemnie, ja sądzę, najmniej pół roku, wśród którego on cię z 10 razy zdradził po cichu, a ty jego wiele, ja nie wiem, ale żeś zdradzała o ręczę. — Siostro! — zawołała z oburzeniem Teszen. — No, ani razu. A jednak, patrzże, wśród tej miłości dla niego umiałaś sobie na zapas w odwodzie postawić Wirtemberga i dziś, gdy się tak przydał, masz gotowego. Przyznam ci się, mnie złą nazywają i przewrotną, ja bym tego nie potrafiła. Ja dopiero, gdym się do podrapania skłóciła z Glasenappem, wyszukałam sobie Schulenburga. Mnie, bo się nic nie wiedzie i wszyscy mnie nie cierpią, co ja im oddaję z lichwą. Poczęła się śmiać sucho. Słuchaj, Lubomirska, odezwała się po chwili. Królowie przy rozstaniu miewają zwyczaj żądać zwrotu darowanych diamentów. Ostrzegam cię więc, byś swoje w bezpiecznym złożyła miejscu. Spojrzała na siostrę, która się jej zdawała nie słuchać. Będziesz dziś na balu? Dodała. Wyraz bal wstrząsnął Lubomirską, która powstała nagle. Na balu? Tak, poczęła zamyślona. Potrzeba być na balu, tak. Pójdę. Cała w czerni, w żałobie bez klejnotów, w grubej sukni. To by było uderzające. Lecz powiedz, Tereniu, będziesz mi żałoba do twarzy? Glasenapp roześmiała się. Niezawodnie! Żałoba jest wszystkim do twarzy. Lecz jeśli myślisz, że tym rozczulisz Augusta i dworaków poruszysz, mylisz się mocno. Śmiać się będą. Oni tragedii nie lubią. Bądź co bądź w żałobie. Pójdę w żałobie, powtórzyła Teszen, ale pójdę, stanę przed nim jak widmo milczące. A że Hoymowa będzie rumianą, wesołą i świeżą, znikniesz jak widmo niepostrzeżona. Wierz mi, przeszłości powrócić niepodobna. Spojrzała na zegar. Ach, jak późno, żegnam cię. Na balu ja także będę na nim, ale na drugim planie, jako widz, który aktorom przyklaśnie. Bądź zdrowa. Parami wchodziły damy wiedzione przez mężów lub krewnych. Po nadzwyczajnej świetności strojów nie było się można domyślić klęsk wojny, jaka kraj z Saksonią połączony dotykała, ani wyczerpania skarbu. Król miał strój brylantami okryty, ogromne guzy diamentowe, szpadę z wysadzaną nimi rękojeścią, trzewiki nawet ze sprzączkami lśniącymi diamentów rosą. Majestatyczna jego postać, jakby odmłodzona, promieniejąca, więcej by przystała zwycięzcy niż zmuszonemu do walki o koronę z nieprzyjacielem zawziętym. Na sukniach pań błyszczały także mnogie klejnoty, a wiele z tych piękności wcale ich nie potrzebowało. Królowa ukazała się nareszcie ubrana dosyć skromnie. August z galanterią i poszanowaniem na spotkanie jej pośpieszył. Muzyka zabrzmiała fanfarą. Głównych aktorek dotąd nie było. Już pan zaczynał brew olimpijską marszczyć i oglądał się na Fürstenberga tym wzrokiem, którego wyraz był mu dobrze zrozumiałym, gdy u drzwi wchodowych, pomimo poszanowania dla osoby króla, dał się słyszeć szmer tłumiony. Ludzie rozstępować się zaczęli. Oczy wszystkich zwróciły się w tę stronę. Fürstenberg szepnął: — Idą. Jakoż po chwili ujrzano bladą, zżółkłą twarz hrabiego Hojba, który wiódł pod rękę żonę. Nigdy może na tym dworze, nawykłym do oglądania piękności, bardziej olśniewająca postać się nie ukazała. Hrabina Hojm wśród tych wielkich pań szła z majestatem królowej na czole, nieulękniona, spokojna, poważna. Piękna tak, iż z ust wszystkich jeden cichy okrzyk podziwienia wyrwała. Król trzymał w nią od wnijścia wlepione oczy, ale się z jej wzrokiem nie spotkał. Mając być przedstawioną królowej, dała się wieść ku niej, nie zdając wcale być przejętą blaskiem tego dworu, ani apolińską pięknością króla, który widocznie stanął tak, aby się z jak największym wdziękiem pani przybyłej przedstawił. Zniecierpliwienie drgnięciem odmalowało się na pańskiej twarzy. Hojm, jak skazany na śmierć winowajca, wiódł żonę. Nieprzyjaciele jego i akcyzy napawali się jego męczarnią, wcale nie tajoną i dobitnie odgrywającą się w twarzy, wypaczanej co chwila inaczej. Królowa podniosła oczy łagodnie na Hojmową, popatrzyła na nią i uśmiechnęła się jej wdzięcznie, ale z litością jakby nad losem tej piękności. Westchnienie nawet wyrwało się z jej piersi. Zaledwie pierwsze te formalności dopełnione zostały, muzyka zabrzmiała polskiego i król z żoną tańce rozpoczął. Księżnej też nie było jeszcze. Z innych pań nie brakło żadnej i chora nawet panna Hilchen, owa Egeria Augusta, przemogła ból, aby nasycić ciekawość. Pierwszy taniec się kończył, gdy nowy szmer u drzwi coś niezwykłego zapowiadał. Rozstąpili się widzowie. Król zwrócił oczy. W progu stała, jakby wahając się, czy ma wejść, księżna Teszyn. Ubrana była cała w czerni żalobnej. August, ujrzawszy ją, zniecierpliwiony, nieco pośpieszył na spotkanie. — Kogóż to księżna straciłaś? — zapytał szydersko. — Że się nam zjawiasz w tych szatach tak do zabawy niestosownych. — Ciebie, najjaśniejszy panie — cicho odpowiedziała Urszula. — I to nie od dziś dnia. Oczy ciekawych, zrazu zwrócone na księżnę, w prędce ku Hojmowej znowu się skierowały. Kobiety nawet przyznawały zgodnie, zaprzeczać temu niepodobna było, iż hrabina Anna wszystkie przechodziła blaskiem posągowej piękności swej. Czarne jej oczy ciskały wprawdzie pioruny i błyskawice i groźno przyświecały sali balowej, lecz obok niej ginęły wszystkie inne, jak gwiazdy przy słońcu. August zdawał się napawać widokiem ślicznej niewiasty. W chwili, gdy hrabina Wischum oderwała ją od brata, zbliżył się król do Chojma i uderzył go po ufale po ramieniu, dając znak Fürstenbergowi, aby podszedł ku nim. — Kochany hrabio — rzekł — sprawa wasza z księciem rozsądzona. Wygrałeś 1000 dukatów. Fürstenberg jutro ci je zapłacić powinien. Winszuję więc wygranej i żony. Jest ona niezaprzeczenie najpiękniejszą na naszym dworze. Vox populi! Mój wyrok potwierdzi pewnie, szczęśliwy Chojmie. Patrząc jednak na Chojma, przyjmującego z głową spuszczoną w pokorze to powinszowanie, trudno się było domyślić, by mógł być tak bardzo szczęśliwym. Przedstawiał on raczej obraz upokorzonego, zgnębionego, własną winę odpokutowującego człowieka, który z bólu ryknąć nie śmie i wstrzymuje go w sobie. Fürstenberg skłonił się w pokorze, szydersko spoglądając na króla. — Widzę, najjaśniejszy panie — szepnął niedosłyszanym głosem — że wyrok królewski i skrzypki za pana mego zapłacić muszę. August zwrócił się do nim, podając mu dłoń do pocałowania. — Nie skarż się, Fürstenberg, płać 1000, a weź ze skarbu 10 za to, żeś mi nastręczył widzenie takiego arcydzieła natury — rzekł król. Księżna Teszen siedziała osamotniona. Odbiegli ją już wszyscy. Postrzegł to August i wedle zwyczaju, by osłodził każdemu upadek lub przez resztkę przywiązania do niej, skierował się ku księżnie. Wielkie było zdumienie nieobeznanych z obyczajami dworu, gdy ujrzeli najjaśniejszego pana idącego w tę stronę. Wprawniejsze oko hrabiny Reuss i panny Hilchen, dojrzawszy ten manewr, umiało z niego wniosek wyciągnąć. Teszen upadła, rzekła hrabina cicho do towarzyszki. Król poszedł ku niej. Starzy dworzanie króla, którzy widzieli go w przededniu nielaski Bajchlinga, ściskającego kanclerza, zrozumieli, co ta czułość dla księżnej Teszen znaczyć miała. August okazywał jej więcej niż kiedykolwiek przywiązania i szacunku. — Wiesz, pani — rzekł, przyglądając się jej czarnym sukniom i kwefom — jesteś dziś tak piękną, mimo tego stroju, iż mi przypominasz ów turniej warszawski, gdym cię widział zemdloną z trwogi o mnie. — Ale Chojm jest piękniejszą ode mnie, od turnieju, od wspomnienia i omdlenia, nieprawdaż? — odezwała się księżna trwożnie.